Dobry wieczór, Wojciech Suleciński. Witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Spróbujemy porozmawiać o świętach morza, czy też dniach morza, czy też o propagandzie morskiej. Trochę pewnie porozmawiamy o tym, jak ona się zmieniła w historii tej Polski od międzywojnia do czasów współczesnych. Moim dzisiejszym rozmówcą jest Aleksander Gosk, zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Trochę pożyczamy sobie pewnego pomysłu, który był zrealizowany w waszym muzeum, bo rozumiem, że to był temat ostatniego spotkania, które cyklicznie organizujecie w ostatnie poniedziałki poszczególnych miesięcy, tak?
No tak, tutaj przyspieszyliśmy o tydzień, żeby zmieścić się w tych gdyńskich obchodach Święta Morza, w związku z tym mówiliśmy o tym temacie 20, czyli w przedostatni poniedziałek.
No dobrze, no ale to w takim razie my także spróbujmy o tym trochę porozmawiać. Czy to jest tak, że w międzywojniu to takie poczucie, żeśmy nagle dość niespodziewanie odzyskali ten bardzo oczekiwany dostęp do morza, spowodował od razu takie zainteresowanie tym morzem i w związku z tym wszystko, co się działo wokół morza, było tak ważne? No, propaganda tworzącej się Gdyni była, zdaje się, jak rozumiem, centralnym punktem ówczesnych rządów, jak i też, mówiąc najkrócej, dużej części opinii publicznej.
To znaczy tak, z tym, że no była i to do dzisiaj o tym ciągle mówimy, bo jak mówimy Druga Rzeczpospolita, morze, no to od razu Gdynia i całe te Gdynia jako świętość tak naprawdę swego rodzaju propagandy czasów II Rzeczpospolitej. I ona tak odbierana była w społeczeństwie polskim, chociaż wydaje mi się, że nie od początku, bo musieliśmy się troszeczkę przyzwyczaić do tego, że jest morze i że to jest ważne, bo raz, że do 20 roku wiadomo, że co innego zaprzątało uwagę społeczeństwa polskiego, bo to była walka o granice. Poza tym nie doszliśmy jeszcze do tego Bałtyku do 20 roku, dopiero 10 lutego, 20 rok, potem walka z nawałą bolszewicką, sierpień, dopiero zaczęło się coś wokół tego morza dziać. I ja przypomnę, że 8 grudnia 1920 roku uruchomiono pierwszą szkołę morską. Ale dlaczego? No dlatego, że myślano i ludzi takich, no wizjonerów z dzisiejszego punktu widzenia, patrząc na nich, było dosyć wielu, bo oni zjechali z różnych stron i z różnych imperiów i zdawali sobie sprawę, że morze jest ważne. W związku z tym tworzyli te programy, które zaowocowały tworzeniem również programu budowy szkolnictwa morskiego, a że pierwszy nabór zbił się terminowo z ofensywą bolszewicką, to otwarcia tej szkoły można było dopiero, na otwarcie tej szkoły czekano do 8 grudnia 1920 roku, ale przypomnę, że odbiór tego w społeczeństwie był dosyć krytyczny, chociaż pewnie to było marginalne jakieś wydarzenie, bo mówiono o szkole bezrobotnych, o tym, że to taka trochę na wyrost inicjatywa, myślę o budowie szkoły morskiej i późniejszych takich działaniach związanych z przejmowaniem wybrzeża morskiego. Także to, że morze jest taką lokomotywą postępu, nie od razu chyba przeniknęło do powszechnej świadomości.
Czy to oznacza, że mieliśmy takie dwie narracje, czyli tę narrację trochę wychodzącą z tych środowisk, które o tej ważności morza uczyło się nad Bałtykiem, ale pewnie gdzieś tam w rejonie Zatoki Fińskiej, czy też nad Adriatykiem?
No, na Morzu Czarnym.
Na Morzu Czarnym, właśnie, tak. I że to jakby była ta narracja, którą próbowano wprowadzić w obieg społeczny, która nie zawsze była dobrze przyjmowana, dlatego że duża część społeczeństwa takich nawyków morskich w ogóle nie miała. Choć odnoszę wrażenie, że elity były przekonane do tej potrzeby, bo co by nie powiedzieć, idea Polski z dostępem do morza, no była takim centralnym punktem pewnego przekazu politycznego i to od czasu punktów Wilsona, czyli mówiąc najkrócej, pewnie od tego suflowania Wilsona przez Paderewskiego.
No tak. I zresztą, aby ułatwić pracę naszej Komisji w Wersalu, budowano programy morskiej Polski, tak najogólniej rzecz biorąc, programy budowy floty i tak dalej, aby te ambicje państwa podkreślić. Natomiast myślę tutaj o takiej powszechnej świadomości, która dopiero musiała się narodzić. Choć faktycznie już w 20-tych latach zaczęto o tym morzu mówić głośniej i zaczęto podkreślać patriotyzm związany z tym, że my nad Bałtykiem byliśmy, sięgamy do czasów dawnych, piastowskich i że tutaj i tutaj szansa rozwoju i dynamicznego, dynamicznej budowy odrodzonej Rzeczpospolitej. Z tym, że jak mówię, no pierwsze takie oficjalnie zatwierdzone święto morza, skoro mówimy konkretnie o tego rodzaju wydarzeniu, to był rok 1932 dopiero.
No tak, ale w 1923 roku taka pierwsza inicjatywa się zrodziła i jeśli wymienię te trzy nazwiska, które za chwilę wymienię, to od razu pewien kształt się zarysuje, bo będzie to Antoni Abraham, Jan Radke oraz Stefan Żeromski, czyli wiatr od morza.
No tak, z tym, że tutaj sięgnąłeś do takich praźródeł Święta Morza, które w różnych przekazach różnie zresztą są definiowane i istotnie mówi się o tym wydarzeniu, o którym ty mówisz, ale sięgano nawet do roku 1920, kiedy pojawiła się taka idea rozwinięcia tradycyjnych wianków świętojańskich w takie, poprzez Ligę Żeglugi Polskiej, takie pierwociny, jeszcze zanim powstała Liga Morska, poprzez takie obchody, które można by uznać za prekursorskie w stosunku do samego Święta Morza. Jeśli idzie o tę sprawę, o której przed chwilą słyszeliśmy, to podejrzewam, ponieważ nie zachowały się szersze przekazy na temat tych obchodów, podejrzewa się, że chodziło tutaj tak naprawdę o przypisanie takiego świątecznego klimatu wielkiemu faktycznie wydarzeniu nad Polskim Morzem, jakim było w kwietniu 1923 roku uruchomienie tymczasowego portu wojennego i schroniska dla rybaków, tego pierwszego gdyńskiego portu. To był 23 rok i to była duża feta, ale ona związana była konkretnie z tym wydarzeniem, a nie i być może później w przekazach zaczęto kreować to na takie świętomorzowe obchody. Natomiast tutaj pierwszym czynnikiem tych uroczystości to było właśnie uruchomienie tej przystani.
No dobrze, ale to pojawia się z kolei organizacja, która co prawda jej kształt jakby, o którym zresztą kiedyś żeśmy już wspominali, bardzo się dynamicznie zmieniał, bo pojawia się w 24 roku Liga Morska i Rzeczna, której prapoczątkiem jest właśnie ta Liga Żeglugi Polskiej, o której wspomniałeś. Czyli taka organizacja, która trochę pierw próbowała być, jak rozumiem, nie wiem, armatorem, być kimś, kto będzie robił różne rzeczy. No a potem okazało się, że jest to organizacja, która jednak koncentruje swoją uwagę na propagandzie morskiej.
No tak, i tutaj istotnie można i chyba trzeba połączyć te rzeczy, to znaczy Święto Morza i Ligę Morską, no bo później już od Wachowiaka i 1932 roku to istotnie ramy organizacyjne nadawała Liga Morska, początkowo Rzeczna, potem tylko Liga Morska i Kolonialna w tych różnych swoich odsłonach. Natomiast akcje, które można by nazwać, no właśnie nie wiem czy świętomorzymi, ale w każdym razie jednoczącym społeczeństwo wokół spraw morza, były organizowane przez Komitet Floty Narodowej, przez takie inicjatywy społeczne, które no niekoniecznie miały charakter jednorazowego wydarzenia typu Święto Morza, zlot i tak dalej, ale w sposób taki cierpliwy sączyły tę ideę Polski morskiej do społecznego przekazu. To były nazwiska Juliana Rumla, Kazimierza Poremskiego, admirała, czy Mariusza Zaruskiego, czy później generała Orlicz-Dreschera, który stanął na czele Ligi Morskiej. I tutaj to takie jednoczenie społeczeństwa głównie ogniskowało się wokół kwestii budowy floty różnej, bo to były kwestie budowy żaglowca szkolnego, budowy okrętów wojennych, budowa łodzi podwodnej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Ten Komitet Floty Narodowej powołany w 1929 roku wyasygnował część środków na pozyskanie daru Pomorza, ale tutaj Komitet Floty Narodowej chciał budować tych darów o wiele więcej, bo planowano budowę daru Krakowa, daru Śląska, daru Łodzi, daru Bydgoszczy, nawet daru kolejarzy. Efektem był tylko dar Pomorza, ale te idee one nie umierały tak całkowicie, bo one przemieniały się w kolejne i tutaj szczególnie warto podkreślić aktywność też sił zbrojnych, marynarki wojennej, czy też w ogóle armii, które, gdzie organizowano właśnie zbiórki na dozbrojenie Polski na morzu.
No dobrze, ale to wymieniliśmy trochę nazwisk i pewnie powinniśmy trochę się przy niektórych z nich zatrzymać. Mariusz Zaruski, z całą pewnością nazwisko, o którym powinniśmy sporo opowiedzieć, dlatego że w różnych wcieleniach i w różnych kontekstach był człowiekiem propagującym lub działającym na rzecz tej Polski morskiej, choć znany jest także jako twórca górskiego pogotowia ratunkowego i jakby jego zasad działania, ale był człowiekiem, który kochał i morze, i góry.
No tak, Mariusz Zaruski, kojarzymy go głównie, to znaczy tak, on był też starostą morskim, to było takie trochę stanowisko wymyślone dla niego i nawet anegdotyczne są opowieści mówiące o tym, że jak jakiś statek, a tych statków tak naprawdę w Gdyni na początek było bardzo mało, ale Mariusz Zaruski, traktując bardzo poważnie tą swoją funkcję starosty morskiego, próbował wymusić na administracji, takiej początkującej administracji morskiej, że on powinien jakimś kutrem czy łodzią wypływać na powitanie każdego statku na Redę Gdyni. Także troszeczkę tak to czasami wyglądało, ale on właśnie głównie jednoczył i był szefem Komitetu tej Floty Narodowej i organizował zbiórki. Zresztą to była inicjatywa, która raz, że przyniosła pewnego rodzaju efekt, mówimy to chociażby o Darze Pomorza, ale daleka była od organizacyjnej doskonałości, tak powiem delikatnie, bo tam nawet to się o sądy różne opierało. Kwestia zbierania pieniędzy zawsze były dosyć delikatnymi sprawami i tutaj również się tego typu głosy pojawiły. Tym niemniej trzeba podkreślić wagę tego nazwiska i tej postaci głównie przez pryzmat idei wychowania morskiego, które generał Mariusz Zaruski jako stary zejman jeszcze z czasów syberyjsko-rosyjskich tutaj starał się przeszczepić na grunt polski i z dobrymi efektami, bo przypomnę, że był kapitanem Zawiszy Czarnego, spowodował, że kupiliśmy taki szkuner, który się nazywał PTA używany i on był taką ikoną harcerskiego żeglarstwa w latach przedwojennych. Wiele tutaj w basenie Morza Bałtyckiego rejsów z młodzieżą. Zbudował taki program budowy 6 nieco mniejszych żaglowców. On się w śladowym stopniu zrealizował do 1939 roku. Zbudowano w Szwecji jeden żaglowiec, który do eksploatacji wszedł dopiero po wojnie pod polską banderą i zresztą istnieje do dzisiaj, bo to jest generał Zaruski właśnie.
No tak, a to też trzeba powiedzieć, że mówiąc najkrócej, ze względu na swoje wojskowo-polityczne powiązania, był człowiekiem, który był człowiekiem wpływowym, znaczy był człowiekiem, którego obecność w przestrzeni publicznej odgrywała ważną rolę. Jego zainteresowanie morzem z całą pewnością w tym sensie było ważne.
No było ważne i on tę swoją rolę w taki sposób rozumiał i realizował. Są wspomnienia napisane przez Mariusza Zaruskiego z rejsów i za Wiszą Czarnym i z rejsów innymi jachtami mniejszymi, na których pełnił funkcje oficerskie, czy też dowodził tymi rejsami pod biało-czerwoną już tutaj banderą. Także bez wątpienia jego nazwisko w tej idei wychowania morskiego społeczeństwa, głównie harcerskich tych kręgów, było trudne do przecenienia i nie przypadkiem basen żeglarski, czy też Gdyńska Marina nosi imię generała, bo to jest basen żeglarski imienia generała Mariusza Zaruskiego, o czym zapominamy, mówiąc nowomodnie, że jest to Gdyńska Marina.
No dobrze, ale to w takim razie porozmawiajmy troszeczkę o tej pewnej dynamice funkcjonowania tych przedsięwzięć właśnie propagandowych w rodzaju właśnie ta Liga Morska i Rzeczna, Liga Morska, czy też Liga Morska i Kolonialna, bo odnoszę takie wrażenie, że w którymś momencie stała się ta organizacja wpływową organizacją lobbystyczną z liderami politycznymi, bo jednak po Zaruskim mamy generała Gustawa Orlicz-Dreschera, który był bardzo już wpływowym człowiekiem, prawdziwym dowódcą wojsk rebelianckich podczas puczu majowego w 1926 roku.
Zrozumiano, bo w pewnym momencie ta idea budowy Gdyni, rozwoju floty zyskała na impecie i tutaj chciałbym ważną rzecz powiedzieć, mianowicie w rozwoju Ligi Morskiej i Rzecznej bardzo dużą rolę odegrał organ Ligi Morskiej i Rzecznej, który nazywał się Morze.
Bliska tobie nazwa i redakcja.
Tak. Morze, pierwszy numer ukazał się w listopadzie 1924 roku, jeszcze w niewielkim nakładzie, ale stopniowo on był zwiększany. Tutaj przy wsparciu, no właśnie rządowym, zyskał nakład 250 tysięcy egzemplarzy w późnych latach 30. Także to był fenomen. To była rzecz troszeczkę sztucznie jak gdyby budowana, sztucznie w tym sensie, że był zalecany ministerialnie do zakupu przez biblioteki szkolne w całej Polsce. W związku z tym był powszechny, ale dzięki temu to pismo miało duży oddźwięk i było taką tubą, która pozwalała te wszystkie akcje, które Liga Morska przedsiębrała, pozwalała w sposób taki bardzo profesjonalny i szeroki propagować. Tutaj takim sztandarowym, mówiliśmy o tym przed chwilą, sztandarową inicjatywą to była kwestia budowy floty, a tu szczególnie łodzi podwodnej imienia marszałka Piłsudskiego. Tak to się na początku nazywało, bo to się zaczęło jeszcze w latach 20., kiedy to powstał, lata 26-27, powstaje Komitet Fundusz Łodzi Podwodnej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. I to były to trochę byli tacy przymusowi ochotnicy, bo zapisano, że w siłach zbrojnych, że 0,5% miesięcznych poborów oficerów i podoficerów będą na ten fundusz kierowane. Także w taki sposób stymulowano zainteresowanie morzem poprzez organizowanie tych funduszy. Akurat ten fundusz zakończył się sukcesem, bo to
skończył się orłem. To prawda, ale to w takim razie, jak rozmawiamy o tych przedsięwzięciach, które no ewidentnie były już sterowane przez czynniki polityczne i to te czynniki sanacyjne po 1926 roku, to czy można powiedzieć w takim razie, że to jest jakiś swoisty przełom i te obchody 32 roku, Święta Morza, a potem, no co by jednak nie powiedzieć, prawie że każde dziecko w Polsce było wywożone do Gdyni, żeby zobaczyć to morze jako taki element propagandowy. To w sytuacji, kiedy turystyka była jeszcze zupełnie w powijakach, ta wycieczka do Gdyni to było po prostu coś, co było trzęsieniem ziemi dla takiego młodego człowieka.
No bo to tak było i ten 32 rok to faktycznie był przełom, bo dzięki oczywiście zaangażowaniu i środków i jak gdyby wysiłku państwa, działaczy, organizacji, Udało się zmobilizować i sprawnie przeprowadzić operację unikatową, mianowicie do Gdyni wówczas ponad 100 tysięcy ludzi z całej Polski przyjechało. Akcja była perfekcyjnie zorganizowana, tutaj pomyślano o wszystkim. Był prezydent Ignacy Mościcki, były fanfary, były okręty wojenne. Także, no i były te przysłowiowe butelki, które nabierano słonej wody z Kresów, z centralnej Polski. Zewsząd przyjeżdżali ludzie i istotnie entuzjazm był wielki, bo wtedy już Gdynia w 1932 roku to już był poważny ośrodek miejski, to już był port znaczący na mapie Bałtyku i wtedy naprawdę było się czym już pochwalić. Zdajmy sobie sprawę, że wyrośliśmy tutaj w Gdyni na piachach i na wydmach piaszczystych, gdzie Puck, maleńki Puck z portem rybackim niewielkich rozmiarów, no był tym wianem, które Polska dostała. Natomiast tutaj pojawił się bardzo nowoczesny ośrodek, gdzie przywiązywano wagę do najwyższej jakości wszystkiego, co się w Gdyni budowało. Myślę tutaj o architekturze, bo tutaj najwybitniejsi warszawscy architekci tworzyli, ale również industrialną architekturę, gdzie tę mistrzowską rękę widać również w budowlach portowych czy okołoportowych. Także istotnie Gdynia wtedy dla bardzo wielu ludzi, nawet mówiono o tym amerykańskim tempie, o tym sznycie takim wielkomiejsko czy też światowym. Porównywano to do Nowego Jorku z dużą oczywiście przesadą, ale wtedy już Polska była dumna z tego morza i od 1932 roku te działania Ligi Morskiej w tym kierunku zyskały na impecie.
To wróćmy w takim razie do Orlicz Dreschera, bo on od 30 do swojej śmierci w 36 roku, zresztą także związanej z morzem, jest człowiekiem, który odpowiada za działalność Ligi i jak się wydaje, jest człowiekiem, który to trochę wzorem ja bym zaryzykował niektórych liderów włoskich, jest takim człowiekiem, który angażuje się w nowoczesność w wydaniu morskim i lotniczym. Czy ja dobrze myślę, że to był taki człowiek, który próbował pokazać i wywrzeć takie wrażenie, że Polska się szybko zmienia i mimo kryzysu po roku 29 odnosi wiele sukcesów w tych nowych dziedzinach?
No, niewątpliwie jego postać, jego dynamizm i to taki posłuch, który miał u najwyższych czynników, no, na początku samego naczelnika państwa, jak później już po śmierci Piłsudskiego, no zresztą sam Orlicz Dreszer też niedługo mógł kierować Ligą Morską, po prostu poniósł śmierć zresztą nad Polskim Morzem i zbudowano mu tu wielkie mauzoleum. Ale on istotnie poprzez to, że po pierwsze był wojskowym o wielkiej charyzmie i o wielkich wpływach i człowiekiem zdecydowanym, on potrafił wokół siebie zmobilizować ludzi, którzy z dużą ochotą realizowali te idee Ligi Morskiej i Rzecznej i kolonialnej już później. Ja chciałbym tylko dodać, że każdy z kolejnych, bo 32 roku corocznie organizowane były te Święta Morza, choć w 37 na przykład przemianowane na Tydzień Morza, to się zresztą nie przyjęło, a w latach później 38-39 to były Dni Morza i Kolonii nawet w ostatnim roku. To one były, to były jednoczące wokół raz, że morza, to przede wszystkim, ale przede wszystkim wokół Polski, wokół takiej głębokiej idei patriotycznej całego społeczeństwa. I tutaj było to jednomyślnie odbierane przez wszystkich, którzy i uczestniczyli, i śledzili rozwój polskiej floty, bo kolejne okręty, no budowano wówczas trochę, ta flota się rozwijała, ale jednocześnie kolejne rekordy przeładunków w porcie Gdynia, czy kolejne statki, które wchodziły do służby, kolejne roczniki szkoły morskiej w Tczewie, potem w Gdyni, trafiały na morze. To wszystko powodowało, że to był z jednej strony trochę mit budowany propagandowo, ale z drugiej strony realna rzeczywistość, bo faktycznie Gdynia, oczywiście przy takim dużym interwencjonizmie państwowym, bo z tego też trzeba zdawać sprawę, że tutaj cała Polska buduje Gdynię, to nie było puste hasło. Tak było, podobnie z COP-em. Także tutaj świadoma polityka państwa była mocno nakierunkowana właśnie na to nasze wyjście. Zresztą zawsze to było w konfrontacji z Gdańskiem, prawda? Bo
tak się zaczęło i tak trwało.
No i tak trwało. Ja tylko na przykład w 1933 roku hasłem Święta Morza, hasło Święta Morza brzmiało w następujący sposób. Każda próba zamachu na Pomorze, na prawa Polski w Gdańsku spotka zdecydowany odpór całego narodu. 34. Siła Rzeczpospolitej na morzu. 35. Rękami robotnika polskiego z materiałów krajowych budujemy okręty na własnej stoczni. Troszeczkę zaczyna mi to brzmieć i tak jak dzisiaj, co?
No tak, to prawda.
Budujemy nowy przemysł okrętowy, tak. Musimy Polskę dozwolić na morzu. Im bliżej tego fatalnego roku 39 pojawia się mocniej ten wątek militarny, że chcemy silnej floty wojennej. Gdynia i Gdańsk puklerzem dla tych dwóch miast okręty Rzeczpospolitej, żądamy powszechnych świadczeń. Wreszcie 39 rok, kiedy 25 czerwca rozpoczęło się, czy też Dni Morza, Święto Morza, miało hasło takie: nie damy się odepchnąć od Bałtyku. Tutaj wyraźnie widać wpływ tego słynnego przemówienia Józefa Becka, kiedy to Polska od Bałtyku odepchnąć się miała nie dać. Także to było stale obecne w tej terminologii i w słowach, jak również i w czynach, bo to były wielkie nawet na dzisiejszą miarę, gdyby przenieść Święto Morza z 1939 roku do dzisiejszej Gdyni, to byłaby to imponująca uroczystość. Rozmiarami i takim swoim rozmachem.
No dobrze, ale to mówiliśmy o tym, że morze, Gdynia miały jednoczyć całe polskie społeczeństwo wokół tego takiego nowego dzieła, jakim jest ta odrodzona Polska, którą od któregoś momentu już musimy bronić, no bo pojawia się to zagrożenie zewnętrzne. No ale też ważnym elementem było te budowanie pewnej polityki przez obóz sanacyjny rządzący Polską. Ja tutaj też znalazłem taki piękny plakat: Gdynia dowodem mocarstwowej dojrzałości, czyli takiej wizji tej Polski sanacyjnej jako mocarstwa, które ma swoje ambicje. No i tutaj pojawia się ten wątek, który się już przewijał w tej naszej rozmowie, ale który z dzisiejszej perspektywy raczej budzi pewien uśmieszek, czyli mówię o tej idei kolonialnej, ale jak rozumiem, ona przez jakiś czas w Polsce była traktowana całkiem serio.
No była traktowana serio, z tym, że to nie był taki ekspansjonistyczny model, zresztą to widać. Oczywiście Polska jako mocarstwo, ja mówię teraz troszeczkę językiem tamtejszej propagandy, że Polsce jako mocarstwu należą się kolonie, bo tam nas nie było, jak dzielono świat. W związku z tym w tej chwili jesteśmy potężni i coś nam się należy. Z tym, że tutaj głównie z praktycznego punktu widzenia, chociaż w tych lokalnych różnego rodzaju obchodach pojawiały się te takie nawet oddziały kolonialne w tropikalnych strojach, to tutaj głównie chodziło jednak o znalezienie rynku dla polskiej siły roboczej, mówiąc tak nieładnie. Chodziło o miejsca, gdzie można byłoby stworzyć enklawy dla ludzi, którzy zresztą emigrowali i w latach 20. i 30. w poszukiwaniu pracy, w poszukiwaniu lepszego życia za oceanem. Zbudowano, to była cała polska rządowa polityka kolonialna, czy polityka emigracyjna, która nawet zaowocowała tym, że na przykład zbudowano transatlantyki, które w dużej części były również, miały jak gdyby zapewnić transport tych naszych emigrantów za ocean, początkowo do Ameryki Północnej, ale także do Ameryki Południowej. Tutaj statki takie jak Sobieski i Chrobry były budowane specjalnie na Amerykę Południową, gdzie była silna ta polska diaspora. To była głównie emigracja chłopska jeszcze z lat schyłkowych XIX wieku i początku XX. Także to była żywa cały czas idea tej emigracji, która była bardziej emigracja niż walka o kolonię, taka zbrojna. Chociaż były również inicjatywy i były realizowane, chociaż ze słabymi skutkami, zakupu ziemi, zakupu osad, które mieli Polacy zasiedlać.
No, Brazylia jest ciekawym wątkiem, dlatego że to był ten kraj, jak rozumiem, w którym najliczniejsza była ta grupa 200 tysięcy polskich chłopów, którzy się tam osiedlili. No i ten wątek jakby Brazylii, która do pewnego momentu też trochę jakby podlegała takim procesom, bym powiedział, wewnętrznego rozpadu politycznego w latach 30. Dochodziło tam do różnych wewnętrznych konfliktów. No była takim, bym powiedział, no takimi Chinami XX wieku trochę, jak się pewnie wydawało niektórym politykom, czyli państwem, które mogło być państwem upadłym i jako takim, no, podlegającym pewnej desegmentacji. Jak rozumiem, to były te ambicje.
No tak, i nie przypadkiem pierwszy transatlantycki rejs biało-czerwonej bandery, czyli rejs statku szkolnego Lwów, żaglowca szkolnego Lwów w 1923 roku prowadził właśnie do Brazylii. To tam liczyli, poza tym, że to było pokazanie polskiej bandery, pokazanie, że Polska istnieje, to był również taki nadzieja na rozwinięcie handlu. W związku z tym wystawa gospodarcza jechała na Lwowie, jakieś pługi, sierpy, rzeczy, które zupełnie nie sprawdziły się i to był taki od strony komercyjnej w ogóle nie wypał. Natomiast faktem jest, że ta rodacy dla rodaków brazylijskich to było wielkie wydarzenie, że Lwów w 23 roku dotarł właśnie do Brazylii. Nie chciano puścić naszych chłopaków. Te wizyty się przeciągały i to było bardzo duże wydarzenie, a więc właśnie ta Brazylia, ten południowoamerykański kontynent, no był ciągle w optyce zainteresowania naszych żeglugowców.
No dobrze, ale to jest jeden wątek. Myślę, że trochę jakby na oddzielny pomysł i na oddzielną audycję. Podobnie zresztą jak ta kwestia emigracji z kolei polskich obywateli pochodzenia żydowskiego, czyli kwestia Madagaskaru, czy też mandatu nad Palestyną. To były takie wątki, które się też politycznie pojawiały. Choć odnoszę takie wrażenie, że propagandowo znacznie mniej rozwijane niż te ambicje związane z budową kolonii, które jak wydaje się odgrywały rolę w tej polityce mocarstwowej po prostu, czyli takiej wizji tego, że Polska tym mocarstwem już jest. I co ciekawe, była ona kontynuowana aż do 1939 roku, mimo tego, że już w tych ostatnich miesiącach przed wojną to zagrożenie ze strony naszych bezpośrednich sąsiadów było coraz bardziej widoczne niż właśnie ta kwestia mocarstwowości, którą Polska mogłaby rozwijać gdzieś na dalekich morzach.
No tak, ale mówiono o tych koloniach faktycznie do sierpnia 1939 roku. Dlaczego mówię do sierpnia? No bo w 1939 roku morze zmieniło tytuł i zaczęło się nazywać Morze i Kolonie właśnie, ten miesięczny, czyli organ Ligi Morskiej i Kolonialne już wówczas. Także ta idea była w kolejnych numerach, był taki dodatek do morza, pionier kolonialny to się nazywało. Także to była idea żywa do wybuchu II wojny światowej i stale była obecna, podkreślać. Były w artykuły, kolportowały i pokazywały inne kraje kolonialne. Zresztą momentami nawet tak z dzisiejszej perspektywy, to tak może nie najlepiej brzmi, ale podawano na przykład ekspansjonistycznych działań Włoch faszystowskich.
No nie odnoszę takie wrażenie, że zainteresowanie właśnie Polski koloniami było bezpośrednim jakby następstwem tego, że no właśnie w tym późnym okresie, czyli już w XX wieku, tym państwem kolonialnym stały się Włochy, pierw podbijając Libię, a potem podbijając Etiopię już jakby w 30-tych latach. Odnoszę takie wrażenie, że ten przykład włoski był bardzo charakterystyczny. Tym bardziej, że co by nie powiedzieć, osiągnięcia takie czysto cywilizacyjne, na przykład Italo Balbo w Libii, no, były imponujące i one były w Polsce bardzo szeroko nagłaśniane. Powstawały na ten temat książki, reportaże i ukazywano ten obraz kolonistów włoskich osiedlających się w Libii jako taki przykład pozytywny.
No tak, mieliśmy nawet nadzieję, że tam gdzieś w północnej Afryce coś uda nam. Liberia też była w kręgu zainteresowań ideologów tej idei kolonialnej w Lidze. Także faktem jest i opisywano osiągnięcia floty wojennej, bo mówię, ta flota wojenna była zawsze takim bardzo efektownym i jednocześnie interesującym dla odbiorców punktem w tematyce poruszanej przez morze. Ale najlepszym dowodem na to, że morze w sensie pismo miało wielką popularność, jest to, że tysiące młodych ludzi dzięki morzu w ogóle zaszczepiła się ta idea morskości i stąd kandydaci do szkół morskich, do szkoły morskiej w Gdyni. Bo już mówię o tych czasach gdyńskich, od 30 roku ta szkoła przeniosła się do Gdyni. Szereg konkursów, które miały niezwykłą popularność wśród młodzieży, takie akcje wielomiesięczne prowadzone przez morze, zbieranie znaczków, czy też zbieranie takich pamiątek związanych z polskim morzem, to wszystko w sposób bardzo konsekwentny, miesiąc po miesiącu było organizowane. I to nie tylko, bo jednak Liga Morska była potężną organizacją, bo z przekazu wiemy, że oddziały Ligi Morskiej były od kresów wschodnich, w całej Polsce działały i te akcje zyskiwały dużą popularność. To było ważne hasło. Morze, Gdynia, egzotyczne trochę, ale jednocześnie takie budzące, budzące dumę. No i zgromadzono pieniądze na ten piękny okręt podwodny, jakim był Orzeł, a nawet zostało trochę i zbudowano z tego jeden ze ścigaczy dla polskiej marynarki. Zbudowano, no już po wybuchu wojny, co prawda, ale zlecenie było umieszczone w Wielkiej Brytanii i, ta, i to zlecenie zostało zrealizowane.
No
i Morska na rzekach również była obecna, bo były takie pochody, oprócz manifestacji miejskich czy wiejskich nawet, również po rzekach pływały kajaki z propagandowymi hasłami. Budowano statki z tektury, z dykty, gdzie te silne grupy Ligi Morskiej propagowały wszem i wobec, że no Polska od Bałtyku odepchnąć się nie da.
No właśnie, no ale to, że jednak wymieniłeś to hasło, to też sugeruje to, że ta propaganda i pewnego rodzaju budowanie obrazu tej nowej Polski, dla której morze jest ważne, odgrywała całą bardzo ważną rolę w tych, no co by nie powiedzieć, decyzjach polskich władz w 1939 roku, kiedy to Polska nie podjęła żadnych negocjacji w sprawie rezygnacji z jakiejś części polskiej suwerenności w tej strefie nadmorskiej. Wręcz przeciwnie, było głośne wystąpienie Becka i powiedzenie, że gotowi jesteśmy bić się o morze, bić się o dostęp do morza.
No tak, tylko trzeba sobie zdawać sprawę, że no to był jednak pretekst, bo plany Hitlera i cała wielka geopolityka europejska to było coś więcej niż Gdańsk, korytarz czy dostęp Polski do Bałtyku. To jednak było w przekroju całej kampanii wrześniowej, to jednak był front drugiego rzędu, tutaj obrona polskiego morza. I z tego czynniki wojskowe zdawały sobie sprawę, nie przypadkiem misja brytyjska i porozumienie z kierownictwem marynarki wojennej Świrskim, że trzeba okręty odesłać jednak do Wielkiej Brytanii, te, które mają szansę działać później w oparciu o bazy brytyjskie.
No doszło takie wrażenie, że zakładano, że zarówno Gdynia, jak i polska flota są trochę zbyt cenne, żeby nimi szarżować w tej konfrontacji i uznano, że zarówno dramatyczna obrona Gdyni nie jest nikomu potrzebna, że to miasto, mówiąc najkrócej, będzie Polsce potrzebne po ostatecznym zwycięstwie naszych aliantów i nas samych nad Niemcami, a nie żebyśmy, mówiąc najkrócej, doprowadzili do tego, żebyśmy utracili i flotę, i to piękne nowe miasto.
No tak, ale tutaj był również taki profesjonalizm tych ludzi, bo jednak śledzili, widzieli, jak wygląda kwestia bilansu sił z obu stron i ta flota, jeśli by no, hipotetycznie agresja przyszła ze wschodu tak wprost i zachodnia flanka byłaby bezpieczna, to ta flota miałaby jeszcze jakąś szansę skutecznego operowania. A tutaj w sytuacji, kiedy to Hitler był tym pierwszym agresorem i wiadomo było, że to z tej strony przyjdzie niebezpieczeństwo, no to Świrski podjął jedynie słuszną decyzję. Nawet być może powinien więcej okrętów wysłać na zachód. Także wydaje się, że poza tym propagandowym takim propagandową akcją, no to jednak ludzie w marynarce wojennej zdawali sobie sprawę, że w przypadku tego pełnoskalowego konfliktu z Niemcami będziemy odcięci bardzo szybko i tutaj jedynie szybka akcja, co było w tamtych realiach, dzisiaj to wiemy, niemożliwa, no mogłaby uratować nasze panowanie nad tym skrawkiem Bałtyków.
Czyli do pewnego stopnia to jednak było tak, że piosenka Morze, nasze morze była pewnym symbolicznym opisem naszej rzeczywistości, ale też z drugiej strony istniał pragmatyzm, który mówił, że to legnięcie na morzu nie jest racjonalne i z punktu widzenia polskiej politycznej przyszłości ważniejsze jest uratowanie i ludzi, i sił zbrojnych przed zniszczeniem. No ale to jakby zupełnie inna historia. Ciekawym wątkiem jest oczywiście także to, jak PRL próbował kontynuować te tradycje Dni Morza, morza jako pewnej idei propagandowej, no tym bardziej, że tego morza po 1945 roku Polska miała już znacznie więcej, ale to jest temat na zupełnie oddzielną audycję.
Ale to jest ciekawy temat, bo tuż po wojnie Liga Morska była reaktywowana w tym pierwszym okresie i trzeba powiedzieć, że tutaj ambicje sięgały nasze wyspy Rugi, daleko na zachód chcieliśmy poszerzyć nasze panowanie nad Bałtykiem, ale faktycznie to jest troszeczkę szerszy temat.
No myślę, że umówmy się już pewnie na podobną rozmowę i myślę, że to będzie niezwykle ciekawe. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Aleksander Gost, zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, był dzisiejszym moim rozmówcą. Bardzo Państwu dziękujemy za wysłuchanie naszej audycji. No i dobranoc.
Dziękuję wszystkim.